To jest podcast o klimacie. Naszym gościem jest profesor Zbigniew Karaczun ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ekspert Koalicji Klimatycznej. Cześć, witaj.
Cześć, dzień dobry, witam Państwa.
A porozmawiamy dziś w dużej mierze o wodzie, kluczowym zasobie, bez którego nie ma życia. Ten odcinek nagrywamy podczas kolejnej już fali upałów, która przyszła do Polski. Wydaje się, że przez lata nie traktowaliśmy wody z należytym szacunkiem. Praktycznie zawsze była dostępna w kranach, jednak sytuacja zmieniła się.
Ona się rzeczywiście zmieniła. Ja bym powiedział, że tak naprawdę od 2-3 lat zaczynamy o tej wodzie sporo mówić i zaczynamy jako społeczeństwo, jako konsumenci dostrzegać ten problem, dlatego że on niestety stał się powszechny. To znaczy to dotyczy tak zarówno rolników, a rolników dotyczy już od wielu lat, ale także stał się problemem dla mieszkańców większych i mniejszych miast. Dlatego zaczynamy na ten temat mówić i na to zwracać uwagę.
Niedobór wody prowadzi do bardzo poważnych konsekwencji i coraz częściej pojawia się pytanie, czy grożą nam wojny o wodę? Czy taka właśnie czeka nas przyszłość?
Ja myślę, że konflikty o wodę to nie jest przyszłość, bo one już tak naprawdę są. To znaczy one już występują, dość powiedzieć o tym, co stało się w Syrii. Właśnie susza była jakby przyczyną wojny domowej w Syrii, taką podstawową. Podobnie jest w Darfurze. Mamy konflikt pomiędzy Erytreą a Etiopią, także spowodowany zagadnieniami dostępu do wody i budowy tak naprawdę tamy. I ja myślę, że to nie jest przyszłość, tylko to tak naprawdę coraz bardziej jest teraźniejszością. Oczywiście te konflikty jeszcze nie wyglądają tak jak w przypadku wojny w Ukrainie, ale im mniej tej wody będzie, im więcej ludzi będzie tym dotknięta, znaczy mówię tym, czyli brakiem wody, tym większe prawdopodobieństwo, że konflikt będzie coraz bardziej ostry, czy może być coraz bardziej ostry.
Brak dostępu do wody w niektórych regionach świata oznacza też migrację.
Tak, znowu wracam do 2015 roku i do Syrii, tak? To znaczy to co się stało. Ta pierwsza fala migracji do Europy, kiedy o mało co Unia Europejska się nie załamała i tak naprawdę ta solidarność europejska się zachwiała, to właśnie kwestia dostępu do wody, to kwestia suszy. No dzisiaj mówi się o tym, że problem z wodą może dotyczyć całej Afryki, zwłaszcza środkowej i północnej, gdzie ten dostęp do wody i problem z wodą jest coraz większy. Gdyby tak się stało i gdyby ci ludzie chcieli do Europy ruszyć, no to nie będzie to 2 czy 3 miliony uchodźców, ale może być to 10-krotnie albo nawet 100-krotnie więcej, czyli mówi się dzisiaj o 150-200 milionach osób, które mogą w najbliższym czasie znaleźć się w sytuacji, że będą musieli zmienić miejsce zamieszkania, dlatego że tam, gdzie mieszkają, nie będzie wody, nie będzie można prowadzić upraw, czyli nie będzie bezpieczeństwa żywnościowego, ale także nie będzie właśnie tego bezpieczeństwa podstawowego, czyli dostępu do wody pitnej.
A czy mieszkając w Europie możemy czuć się całkowicie bezpiecznie, jeśli chodzi o ten dostęp do wody?
My jesteśmy pewnie w lepszej sytuacji tak naprawdę niż Afryka. Nawet w Polsce, która jest krajem dosyć ubogim w wodę, o tym się coraz częściej też i dużo mówi, tak, że Polska jest w ogonie krajów europejskich, jeśli chodzi o zasoby i dostępność do zasobów wody. To jest tylko 1600 metrów sześciennych na osobę na rok i z czego 97% tej wody tak naprawdę, która jest dostarczana do systemu hydrologicznego w Polsce, pochodzi z opadów, więc każde zachwianie się opadów czy wielkości tych opadów, każdy dłuższy okres bez opadów powoduje trudności i może powodować deficyt wody, czyli suszę. Ale ja bym powiedział, że Europa nie jest bezpieczna, to znaczy już mieliśmy takie przypadki. To jest przypadek Cypru, przypadek Malty, ale przypadek także takich miast jak Barcelona, do których trzeba było dowozić statkami wodę pitną, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Nasza sytuacja jest o tyle lepsza, że Europa jest jednak bogata. Europa jest stać na tą solidarność, więc te takie lokalne deficyty jesteśmy w stanie pokryć. Natomiast no, jeżeli te zmiany klimatu się pogłębią, to no, może być problem z wodą. Mogą być także inne problemy, które susza powoduje. No to dzisiaj widać tak naprawdę nie tylko w Hiszpanii, ale także sąsiadującej z nami Czechach, dlatego że to powoduje zagrożenie, wzrost zagrożenia pożarowego, wielkoprzestrzenne pożary lasów. W Czechach płonie Park Narodowy, w Hiszpanii spaliło się ponad 25 tysięcy hektarów lasu, zginęło kilkanaście czy kilkadziesiąt osób. No to są zagrożenia, które też z tym deficytem wody są związane.
My też nie musimy daleko szukać przykładów, bo jeżeli sobie przypomnimy niedawny pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego, on nie byłby tak katastrofalny w skutkach, gdyby nie susza.
Gdyby nie susza i to tak zwana susza hydrologiczna, czyli ta najgroźniejsza, gdzie zaburzone są stosunki wodne, gdzie obniża się poziom wód gruntowych. I rzeczywiście nad Biebrzą i w Biebrzańskim Parku Narodowym to było głównym powodem, czy to takim, który umożliwił wybuch tego pożaru i to, że ten pożar rzeczywiście tak długo trwał i zniszczył znaczną część torfowisk na terenie Biebrzy. Także rzeczywiście nie musimy daleko szukać.
Powiedziałeś o suszy hydrologicznej. No właśnie, może tutaj przy tym się zatrzymajmy na chwilę. Mamy suszę rolniczą, hydrologiczną. Wyjaśnijmy, o co z tą suszą chodzi, która oznacza co dokładnie.
Rodzajów susz jest kilka lub kilkanaście. Do tych najważniejszych należy susza fizjologiczna. To jest taka susza, która powoduje, że rośliny nie mogą pobierać wody z gleby. To nie musi być spowodowane deficytem wody, ale może być na przykład spowodowane zasoleniem gleby. I wtedy w wyniku osmozy komórki korzeni nie są w stanie pobierać wody z gleby. Ona jest stosunkowo rzadka, ona, jeżeli występuje, to najczęściej na terenach miejskich, dlatego że w wyniku solenia zimowego często trawniki, często gleba wzdłuż dróg jest tak zasolona, tak zanieczyszczona substancjami mineralnymi, że nawet przy stosunkowo dużych opadach tam dochodzi do czegoś, co się nazywa suszą fizjologiczną, czyli tym brakiem możliwości pobierania wody przez rośliny. Ale tak naprawdę te susze, o których mówimy w Polsce, które są najważniejsze, to susza rolnicza i susza hydrologiczna. Susza rolnicza, mamy z nią do czynienia wówczas, kiedy brak opadów powoduje straty w plonach, straty w produkcji rolnej, czyli powoduje obniżenie wielkości plonu właśnie w wyniku tego, że jest za mało wody, że rośliny nie mają wystarczającej ilości wody, nie mogą jej pobrać, bo w glebie tej wilgoci brakuje. W związku z tym zaczynają odczuwać stres niedoboru wody, co przekłada się na zmniejszenie plonu, dlatego że no rośliny z jednej strony zasychają, bronią się przed tym stresem, zmniejszają wielkość produkcji po to, żeby przetrwać ten okres, kiedy tej wody jest za mało. I ta susza jest o tyle niebezpieczna, że ona dotyczy nas jako konsumentów, dlatego że spadek plonów powoduje to, że żywność staje się po prostu droższa, bo jest jej mniej na rynku. Natomiast najgroźniejsza jest susza hydrologiczna. To znaczy to, mamy z nią do czynienia wówczas, kiedy wielkość opadu, wielkość dostaw wody jest mniejsza niż jej pobór, czy to przez rośliny, czy to na potrzeby gospodarki. Kiedy zaczynają być zaburzone stosunki wodne, czyli kiedy zaczyna ubywać wody na przykład w glebie, w wodach gruntowych i w tych niżej położonych warstwach wody, kiedy zaczyna brakować wody, czy też obniża się poziom wody w rzekach, w jeziorach. I to jest o tyle groźne, że to zagraża już nie tylko rolnictwu, ale zaczyna mieć negatywny wpływ na całą gospodarkę, bo może jej zabraknąć dla konsumentów, tak jak się stało w 2019 roku w Skierniewicach i tak jak się dzieje teraz obecnie, dlatego że kilkaset gmin w Polsce, miast i miasteczek ogłosiło różnego rodzaju ograniczenia w dostępie do wody po to, aby zapewnić, że mieszkańcom jej nie zabraknie, ale poprosiło mieszkańców, żeby jej nie używać do podlewania ogrodów, czy do mycia samochodów, czy do napełniania basenów. Ale to również może spowodować, że tej wody będzie brakowało gospodarce, będzie brakowało przemysłowi, będzie brakowało energetyce. I to jest rzeczywiście bardzo groźne.
Czy da się oszacować wielkość strat spowodowanych suszą?
Da się oszacować. Ja znam takie szacunki dla roku 2018, czyli tej bardzo poważnej suszy, która wystąpiła 4 lata temu. Wtedy oszacowano, że straty gospodarcze wyniosły około 2,6 miliarda złotych. To było mniej więcej 13 setnych PKB Polski. z czego mniej więcej połowa to były straty w rolnictwie, ale druga połowa to były straty w innych sektorach gospodarczych. Bo to jest rzecz, której czasami się nie, o której się nie mówi i o której się zapomina, bo wydaje się, że no susza jest, no to przejdzie, popada deszcz i ta susza jakby zostanie zniwelowana. To nie jest tak. Susza tak naprawdę zarówno z środowiskowego punktu widzenia, jak i ekonomicznego punktu widzenia jest bardziej dewastująca niż powódź, bo ona ma znacznie bardziej długofalowe skutki. Bo powódź przychodzi, niszczy, rzeczywiście jest groźna, powoduje tak naprawdę dewastację zasobów materialnych, powoduje ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, powoduje, że część osób, która przeżywa powódź, ma później syndrom stresu pourazowego. Natomiast susza działa bezgłośnie, ale długotrwało. Ona niszczy zasoby przyrodnicze, osłabia te zasoby i skutki mogą wystąpić nawet w dłuższej perspektywie czasowej. No dobrym takim przykładem jest to, co stało się w Puszczy Białowieskiej, bo przyjmuje się, że to masowe zamieranie świerka w Białowieży ma swoją przyczynę właśnie w suszy i w deficycie wody i niekoniecznie to jest jakby występuje tego samego roku. To może wystąpić 2-3 lata później, bo rośliny drzewa są tak osłabione, że są łatwym łupem dla różnego rodzaju gatunków, które są szkodliwe, które są niebezpieczne dla nich. W tym wypadku, w przypadku świerka, był to kornik i po prostu te drzewa miały obniżoną odporność i ta gradacja kornika bardzo szybko nastąpiła i zniszczyła dużą część tych drzew w Białowieży.
A jak zmiana klimatu i te problemy z wodą, o których mówimy, wpływają na nasze bezpieczeństwo żywnościowe?
To znaczy, to gdzieś już powiedzieliśmy, tak, że ta susza rolnicza to jest niebezpieczna z tego punktu widzenia, że ona wpływa na zmniejszenie wielkości produkcji żywności. Rzeczywiście jest to taki czynnik, który zaburza bezpieczeństwo żywnościowe i może bardzo silnie wpływać na bezpieczeństwo żywnościowe. Susza w Syrii spowodowała, że zabrakło tam chleba, który tak naprawdę stanowi podstawę diety dla mieszkańców Afryki Północnej i to spowodowało wybuch wojny domowej w tym kraju. My dzisiaj mamy problem w Sahelu dokładnie z tym samym spowodowanym. Mamy problem w Afryce Północnej, ale zaczynamy mieć również problem w Europie, dlatego że wielkość produkcji w Europie bardzo spada. W tym roku mamy bardzo poważną suszę we Włoszech, mamy suszę w Hiszpanii. Tam plony będą przynajmniej kilkadziesiąt procent niższe niż oczekiwane. Mamy również suszę w Polsce i mamy w województwie lubuskim, mówi się o tym, że wielkość plonów może być ograniczona, jeśli chodzi o zboża, nawet o 50% ze względu na suszę. To nie spowoduje, że w Europie zabraknie nam żywności, bo Europa, jak już mówiłem wcześniej, jest bogata i Europa sobie poradzi, ale to spowoduje, że żywność będzie znacząco droższa. Już tak naprawdę ceny żywności rosną od kilku lat. To widać bardzo dobrze na owocach, ale ja obawiam się, że żywność w tym roku może bardzo mocno wzrosnąć. Z jednej strony ze względu na wojnę w Ukrainie i taki wzrost niepewności, jeśli chodzi o dostęp do pszenicy, do kukurydzy i do oleju słonecznikowego, ale z drugiej strony właśnie ze względu na suszę, bo susza występuje nie tylko w Europie, ale wystąpiła w wielu innych krajach. Myśmy na przełomie 2021-2020 roku mieli bardzo poważną suszę w Brazylii i w Argentynie, co zmniejszyło wielkość plonów soi. W związku z tym miało wpływ na wzrost ceny pasz, co spowoduje, że produkcja mięsa także będzie droższa. Czyli tak naprawdę pod koniec tego roku musimy się spodziewać wzrostu cen żywności.
Jeżeli pozwolisz, to chciałbym, żebyśmy się odnieśli też do komentarzy, które pojawiły się pod jednym z naszych ostatnich postów na profilach Koalicji Klimatycznej, a ten post był poświęcony zasobom wody w Polsce. No i pierwszy z nich napisała pani Mariola, a brzmi on tak. Niestety dzisiejsze rolnictwo mocno przyczynia się do pogłębiania suszy. Główne grzechy to meliorację odwadniające, wycinanie drzew na miedzach, niestosowanie płodozmianu, co skutkuje wyjałowieniem gleby, która nie zatrzymuje wody, tak napisała pani Mariola.
Ja się z tym zgadzam w dużej części, bo chociaż tak naprawdę problem melioracji to nie jest problem dzisiejszy, tylko to jest problem tak naprawdę pewnej polityki prowadzonej po II wojnie światowej od 1945 roku. Rzeczywiście do dzisiaj się to zdarza, że prowadzone są ciągle meliorację osuszające, chociaż dzisiaj ta nasza świadomość, że to powinny być meliorację jakby regulujące, a nie osuszające, jest znacząco większa. Więc jeżeli właśnie te osuszające są prowadzone, to jest to błąd w sztuce, jakby no, raczej wyjątek niż reguła. Natomiast rzeczywiście my nie próbujemy zatrzymywać wody tam, gdzie ona opadła. Nie wspieramy tego typu praktyk, które by polegały na tym, że nie przeznaczamy gleb organicznych, terenów podmokłych na teren uprawny, że nie zasypujemy, czy też powinniśmy dzisiaj odtwarzać tak naprawdę zasypane kiedyś stawy i oczka śródpolne. My powinniśmy tak naprawdę odtwarzać właśnie te mszary, te obszary podmokłe po to, żeby one stały się naturalnymi zbiornikami retencyjnymi. Zgadzam się bardzo z tym, co pani napisała, że niebezpieczne tak naprawdę jest wycinanie zadrzewień śródpolnych, czy tych wzdłuż miedz, dlatego że one z jednej strony stanowią, zadrzewienia stanowią taki naturalny zbiornik retencyjny, ale z drugiej strony one są niezbędne i niezwykle istotne, żeby zapobiegać erozji wiecznej, czyli niszczenia gleb. Także rzeczywiście rolnictwo częściowo jest sobie winne. Myśmy tak naprawdę w dużym stopniu odeszli od stosowania nawozów organicznych, co w Polsce jest niezwykle niebezpieczne, dlatego że my mamy głównie gleby piaszczyste, lekkie, gdzie ta woda nie zatrzymuje się, ona łatwo infiltruje w głąb profilu glebowego. I dlatego wnoszenie nawozów organicznych, właśnie takich jak na przykład obornik, jest niezwykle ważne, dlatego że to jest trochę też taki proces naturalnej retencji glebowej, zwiększa także odporność gleb na suszę, czyli no, powinniśmy do tego wrócić, a nie rzeczywiście drenować te nasze uprawy monokulturami wieloletnimi, bez płodozmianu, bez nawożenia organicznego, tylko kompensując to wnoszeniem nawozów mineralnych. Więc tutaj pani Mariola ma rację.
Polscy rolnicy już dziś odczuwają skutki zmiany klimatu. Potwierdza to m.in. raport Koalicji Klimatycznej dotyczący sadownictwa.
Zarówno ten raport, który przytoczyłeś, czyli raport, gdzie myśmy badali, czy przeprowadzili takie rozmowy i ankiety z 100 sadownikami z regionu Sandomierza, którzy wskazują, że tak naprawdę deficyt wody, susza jest największym zagrożeniem, które oni dostrzegają, które dotyczy ich produkcji. Ale ja też przypomnę takie dwa raporty, które wcześniej koalicja wydała. Jeden to jest kwestia właśnie zmiany klimatu, a bezpieczeństwo żywnościowe Polski, a drugi dotyczył tak naprawdę suszy. I w tych raportach myśmy przytoczyli takie badania, które zostały w Polsce wykonane przez Instytut Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z Warszawy. I oni porównywali tak naprawdę sytuację gospodarstw rolnych w rejonach dotkniętych i niedotkniętych suszą. I okazało się, że tam, gdzie jest susza, spadek dochodów rolniczych jest nawet przy niewielkiej suszy, wynosi więcej niż 20%. Czyli tak naprawdę rzeczywiście rolnicy bardzo mocno tego doświadczają. I to też widać po tym, że to też odwołuje się do tych sadowników, że dzisiaj sadownicy, może nie dzisiaj, ale od kilku lat, sadownicy podejmują decyzję o zaniechaniu produkcji sadowniczej właśnie z tego względu, że skutki zmiany klimatu stają się tak nieprzewidywalne i tak silnie oddziałują na ich produkcję, że ona staje się może nie każdego roku nieopłacalna, ale nieprzewidywalna. To widać po jabłkach. Mieliśmy rok 2007, kiedy były bardzo wczesne rozpoczęcie sezonu wegetacyjnego, później przyszły późne przymrozki i plony spadły trzykrotnie w Polsce. Mieliśmy rok 2018, kiedy też wcześniej się rozpoczął okres wegetacyjny, ale nie było przymrozków i produkcja była większa niż zwykle o prawie 1 milion ton owoców w skali kraju. I ten 1 milion ton owoców zmarnowało się w sadach, dlatego że nie opłacało się sadownikom ich zbierać, dlatego że kilogram jabłek w skupie kosztował 6 groszy. Czyli robocizna tak naprawdę była droższa niż i zebranie tych jabłek, dostarczenie ich do skupu byłoby droższe niż zostawienie ich w sadzie. I dlatego coraz więcej sadowników, nie mając pewności, nie mogąc jakby prognozować takiego bezpieczeństwa ekonomicznego rodziny i swojej produkcji, zaczyna rezygnować z tej produkcji.
Problemy rolników dotyczą nie tylko tych skupiających się na uprawie warzyw i owoców. Przygotowując się do naszej rozmowy, natrafiłem na taki artykuł CNN mówiący o tym, że rolnicy ze Stanów Zjednoczonych, a dokładniej z Teksasu, przez pogłębiającą się suszę zmuszeni są do sprzedaży swoich krów, bo wysokie temperatury spowodowały ograniczenia w dostępie do wody, a słońce z kolei wypaliło trawy, przecież niezbędną do karmienia zwierząt. Czy takie historie też mogą pojawiać się u nas w Europie?
One się mogą pojawiać w Europie. No, w Polsce niestety dominuje w tej chwili produkcja przemysłowa. Ona polega na tym, że te zwierzęta tak naprawdę całe życie żyją w zamkniętych pomieszczeniach inwentarskich. Ale to, co się dzieje z klimatem, będzie powodowało, że będziemy musieli w tych pomieszczeniach inwentarskich montować klimatyzację. Dlatego, że wysokie temperatury bardzo negatywnie wpływają na produkcyjność czy na efektywność produkcji zwierzęcej. I tutaj, żeby tak naprawdę unikać stresu cieplnego, będzie z tym problem. Bardzo ucierpią, obawiam się, mniejsze gospodarstwa hodowlane, takie, w których te krowy czy zwierzęta mają właśnie tą wolność, gdzie przynajmniej częściowo te krowy mają chów pastwiskowy, dlatego że coraz bardziej będzie niebezpieczne. No, taka fala upałów, jak występuje w tej chwili, jest dla tych zwierząt bardzo niebezpieczna, zwłaszcza jeżeli na pastwisku nie ma stałego dostępu do wody i nie ma cienia, bo te zwierzęta także cierpią z powodu upału. I proszę pamiętać, że temperatura w cieniu wynosi 33-35 stopni, to na słońcu to jest prawie 50. I te upały są bardzo niebezpieczne, wręcz mogą być zabójcze dla zwierząt także.
Wspomniałeś wcześniej o powodzi. Niedawno przypadała 25. rocznica powodzi tysiąclecia i przy tej okazji temat powodzi powrócił, ale chyba jednak warto pamiętać, że nawet jeśli mamy do czynienia z suszą, to ryzyko wystąpienia powodzi nie znika.
Tak, znaczy masz pełni rację. Znaczy powódź i susza to są dwie strony tego samego medalu. To znaczy susza jest dlatego, że opady występują rzadziej, ale są, i to jest taka prawidłowość i taki trend, który w Polsce obserwujemy już od kilkunastu lat, są bardziej gęste, to znaczy wzrasta ilość dni z opadem ponad 20 mm, wzrasta ilość dni z opadem katastrofalnym, kiedy w ciągu doby spada od 70 do 100 mm wody, więc to jest ilość, która powoduje powstanie zagrożenia już nie tylko normalnej powodzi, ale tak zwanego flash flood, czyli tej powodzi błyskawicznej, szczególnie w górach i szczególnie na terenach zurbanizowanych, które niestety ciągle są betonowane i ciągle nie potrafimy, czy przynajmniej część włodarzy miast nie potrafi zrozumieć, że to jest niezwykle niebezpieczne dla mieszkańców.
Jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, ten odcinek nagrywamy w trakcie kolejnej fali upałów w Polsce. Tymczasem polskie rzeki zbliżają się do niebezpiecznie niskich poziomów wody. Jak spojrzymy na mapę IMGW, to dziś większość rzek zaznaczonych jest kolorem czarnym, który oznacza strefę stanów niskich, ale są też fragmenty rzek, na których obserwujemy stany poniżej minimum okresowego. No właśnie, problem z ilością wody w polskich rzekach to duży problem?
To jest ogromny problem. To jest ogromny problem między innymi z tego względu, że polskie elektrownie są chłodzone wodą z rzek i bardzo niskie poziomy przepływu w rzekach zaczynają stanowić zagrożenie, że nie będzie wystarczającej ilości wody, aby chłodzić bloki energetyczne. To jest, i tu się zaczyna robić problem też w tym, że dzisiaj czy obecnie największe zapotrzebowanie na energię nie jest zimą, tylko zaczyna być w lecie, bo jak jest fala upałów, jak jest tak gorąco, każdy chce się chłodzić, czyli coraz częściej montujemy klimatyzację. Klimatyzacja, chłodzenie jest znacznie bardziej energochłonne niż ogrzewanie zimą i to powoduje, że rzeczywiście zwiększa się ryzyko dla systemu energetycznego, który może stać się po prostu niewydolny. To znaczy, ja nawet nie mówię o blackoutie, ale może być tak, że po prostu będziemy musieli ograniczać dostawę energii do odbiorców końcowych po to właśnie, aby nie dopuścić do blackoutu, bo będziemy musieli wyłączać kolejne bloki energetyczne, które nie będą mogły być chłodzone, bo nie będzie wody w rzekach.
Tymczasem polski minister infrastruktury mówi, odciążamy transport drogowy i kolejowy, inwestując w transport wodny.
I jedyne, co mogę powiedzieć na to, przepraszam za dosyć gruby język, ale że to jest po prostu głupota. Znaczy, z jednej strony mamy dokument rządowy przygotowany przez Radę Ministrów, uchwałę w sprawie przeciwdziałania niedoborowi wody, w którym dokumencie się mówi, że tak naprawdę podstawowymi działaniami, które Polska musi i będzie podejmować, to jest renaturalizacja rzek i renaturalizacja terenów podmokłych, po to, żeby tą wodę zatrzymywać, po to, żeby zwiększać retencjonowanie naturalne wody. A z drugiej strony w tym samym rządzie jest minister, który mówi, nie będziemy naturalizować, tylko będziemy te rzeki betonować, czyli będziemy zmniejszać ich naturalną retencję, będziemy je prostować, żeby zwiększyć transport wodny. Ja powiem tak, że gdyby ta propozycja padła 50 czy 70 lat temu, to ona miałaby sens. Dzisiaj tak naprawdę pytanie jest, co będziemy tę wodą transportować. Czy będziemy ją transportować, czy panu ministrowi nie pomyliły się epoki, czy my nadal jesteśmy jak w średniowiecznym głównym dostawcą zboża dla rynku zachodniej Europy, bo wtedy rzeczywiście Wisła była spławna i Wisłą dopływały transporty zboża do Gdańska i były wysyłane później do Europy Zachodniej. Dzisiaj tego nie mamy. Co będziemy tak naprawdę rzekami polskimi transportować? To zresztą, no, proszę nie żądać ode mnie, żebym to komentował. Powiem tylko, że po prostu to jest głupota i to jest niezwykle niebezpieczne, dlatego że to zwiększa ryzyko tak naprawdę suszy, ryzyko niedoboru wody przede wszystkim dla rolnictwa.
To na koniec naszej rozmowy musimy powiedzieć, co musimy zrobić, co powinniśmy robić, żeby te problemy z wodą były jak najmniej dla nas dotkliwe. I może tutaj przytoczę kolejne wpisy internautów, a dokładnie pani Agnieszka napisała, że po każdym deszczu ta bezcenna woda spływa do studzienek kanalizacyjnych i na koniec pyta, co z tym zrobić. No właśnie, to odpowiedzmy pani Agnieszce, co z tym zrobić.
To ja jednak zacznę od innej strony. To znaczy ja powiem, że przede wszystkim, jeżeli chcemy być bezpieczni, to musimy zatrzymać zmianę klimatu i nie dopuścić, żeby ten wzrost średniej temperatury był większy niż 2 stopnie, bo no to jeżeli przekroczymy, jeżeli pójdziemy tym scenariuszem znaczącej wzrostu stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze, to po prostu nie będziemy w stanie się zaadoptować do tych zmian, które nastąpią. Natomiast rzeczywiście powinniśmy podejmować działania, o których wiemy, co robi. Tak naprawdę to ta uchwała Rady Ministrów przywołana przed chwilą przeze mnie, ona jakby dostrzega te możliwości, bo to jest ta kwestia właśnie odejścia od wykorzystania rolniczego dawnych terenów podmokłych i gleb organicznych i ich renaturalizacja. To znaczy uwierzenie w to, że przyroda jest w stanie zatrzymywać bardziej skutecznie wodę i z punktu widzenia rolnictwa jest to znacznie lepsze niż budowa sztucznych zbiorników retencyjnych. To jest renaturalizacja rzek i przywracanie im tego meandrującego przebiegu, a nie prostowanie, nie betonowanie, bo dzięki temu również większa ilość wody jest retencjonowana naturalnie w korycie rzeki i ta woda dłużej odpływa tak naprawdę do Bałtyku niż wtedy, kiedy rzeka jest uregulowana i jest prosta. My powinniśmy zrobić wszystko, żeby właśnie nie dopuścić do tego, o czym mówiła, czy pisała pani Agnieszka, to znaczy do tego, że ta woda nam ucieka do kanalizacji czy do melioracji, później do rzeki i błyskawicznie ucieka nam do Bałtyku. My powinniśmy ją zatrzymywać tam, gdzie opadła, czyli powinniśmy stworzyć system zatrzymywania jej w rowach melioracyjnych, retencji, wspierać retencję gruntową, tą glebową przez właściwe praktyki rolnicze, budować poldery zalewowe i płacić rolnikom za to, że będą utrzymywali tam łąki. I jeżeli będzie taka potrzeba, że będą przeznaczali te łąki po to, żeby tam woda wylewała i żeby tam woda była retencjonowana przez dłuższy okres czasu i płacić im za to, bo to będzie tak naprawdę tańsze niż budowa wielkich zbiorników retencyjnych sztucznych, będzie bezpieczniejsze dla całej przyrody i będzie tak naprawdę zapewniało wodę całemu systemowi przyrodniczemu. Tak naprawdę wiemy, co robi, tylko brakuje tak naprawdę decyzji politycznej, która powie, tak, robimy to, bo to jest ten kierunek zwiększający bezpieczeństwo wodne naszego kraju.
Te działania systemowe są ogromnie ważne, najważniejsze w zasadzie, ale też możemy działać indywidualnie i chyba powinniśmy to robić. I tutaj na koniec propozycja od pani Agaty, która napisała, że w blokowiskach powinny być beczki na deszczówkę podstawione pod rynny, chociażby do podlewania trawników. Dobry pomysł?
Ja myślę, że czy beczki na wodę, czy też zbiorniki na wodę, ale to może być na przykład to, żeby tej wody opadowej nie odprowadzać do kanalizacji, tylko na przykład zbudować system rozsączający, żeby ta woda się właśnie rozsączała po terenach biologicznie czynnych, czyli po trawnikach, tam gdzie są drzewa. Ale to jest też postulat tego, żebyśmy miast nie betonowali, żebyśmy właśnie nie powodowali tego, że woda będzie spływała do kanalizacji, tylko żebyśmy pozwolili, żeby tam woda wnikała w glebę i zasilała system hydrologiczny, wody podziemne, uzupełniała te braki, czy tą ilość wody, którą my jako ludzie i jako gospodarka z gleby pobieramy na nasze potrzeby. I ta woda opadowa rzeczywiście może wtedy nam uzupełniać te braki.
Profesor Zbigniew Karaczun, ekspert Koalicji Klimatycznej, był gościem podcastu o klimacie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, dziękuję Państwu.